Jak to możliwe, że tak bogaty świat jak Śródziemie i tak silna marka jak Władca Pierścieni wciąż nie doczekały się pełnoprawnej singlowej gry RPG? Cześć, mam na imię Sylwester, a ty słuchasz pierwszego odcinka podcastu Bunkier Gier. Będę w nim opowiadał o grach wideo w różnych kontekstach. Oto pierwsza odsłona. Życzę przyjemnego słuchania. Pierwsza książka Tolkiena, której akcja działa się w Śródziemiu, Hobbit, czyli tam i z powrotem, ukazała się prawie 90 lat temu. Pierwsza gra wideo, notabene także Hobbit, miała premierę w 82, czyli 42 lata temu. Od tej pory na rynku ukazało się sporo uznanych tytułów. Mieliśmy kultowego już hack'n'slasha Powrót Króla. Mieliśmy Bitwę o Śródziemie w dwóch odsłonach. Mieliśmy Wojnę o Pierścień. Mieliśmy Cień Mordoru. Podbój, Lord of the Rings Online. I tych tytułów jest o wiele więcej. Zatrzymajmy się na chwilę przy ostatnim, który wymieniłem. Lord of the Rings Online to w kontekście przedstawienia świata bardzo ambitny projekt. Tam przeniesiono niemal całe Śródziemie na grę. Można odwiedzić wiele krain, o których wcześniej tylko czytaliśmy. Ale jednak to gra MMO. Czyli bolesna powtarzalność, grind, mikropłatności, no i system walki, sami wiecie jaki. Klikasz i wszystko dzieje się samo. Co jakiś czas naciskasz tylko trójkę, czwórkę, piątkę, żeby napić się mikstury życia albo uruchomić skilla. Nie mówię, że nie ma dobrych gier umiejscowionych na ardzie. Bardzo lubiłem swego czasu Podbój. Całkiem niezła była Wojna na północy, choć sama gra nie powalała absolutnie, była takim raczej niezłym, może jednak średnim produktem. To oferowała tryb kooperacji dla trzech graczy, w ramach którego można było przejść całą kampanię i to było to, co dla mnie stanowiło o atrakcyjności tej gry. Przeszedłem całą kampanię z dwoma kumplami i dobrze to wspominam, ale to było lata temu. I to nadal był no, hack and slash właściwie, tak samo jak Powrót Króla. No dobrze, Powrót Króla, ten z 2003 roku był typowym hack and slashem. Był tam jakiś rozwój postaci, bardzo delikatny, ale jednak głównie chodziło o radosną rąbankę. Natomiast w Wojnie na Północy było trochę takich motywów RPG. Były dialogi, można tam było niekiedy wykonać jakieś zadanie poboczne, były zagadki, no ale tak naprawdę clue gry stanowiła walka. Nieźle bawiłem się też grając w Cień Mordoru. Ubisoftowa powtarzalność i te setki znaczników i to ciągłe odwiedzanie tych samych lokacji. Zresztą Mordor był bardzo jednorodny, jeśli chodzi o wygląd. Zabiło to dla mnie przyjemność z rozgrywki. Po tych 15-17 godzinach porzuciłem tytuł. Ale żaden, nawet z tych lepszych, wymienionych tutaj tytułów, nie jest tym, na co od lat liczę. Ten świat aż się prosi o taką epicką, wielowątkową historię przedstawioną w formie gry wideo. Potężny wątek główny, w którym wpływamy na losy świata, w którym walczymy z jakimś ogromnym zagrożeniem. To może być Mordor, ale to nie musi być Mordor. Masa wątków pobocznych, które pozwalałyby wpływać na ten świat, kształtować go w tych mniejszych aspektach, dołączać do jakichś frakcji, brać udział w bitwach. Można by się zastanawiać też, czy to nie jest tak, że za późno jest już na taką produkcję. Czy zainteresowanie Śródziemiem nie jest przypadkiem mniejsze niż mi się wydaje, niż bym chciał. No ale wciąż przecież powstają nowe produkcje inspirowane światem Tolkiena. No i niestety nie bez przyczyny użyłem słowa produkcję. Znacie nazwę Embracer Group? Jeśli nie, to spróbuję bardzo szybko, króciutko wyjaśnić. Embracer Group to jest, przełożywszy to z polskiego na nasze, ogromna korporacja, która w ostatnich latach zasłynęła głównie dwoma rzeczami. Po pierwsze, zakrojonymi na bardzo, bardzo szeroką skalę zakupami. Zwłaszcza w latach 2021-2022 zaszaleli kupując prawa do marki Władca Pierścieni w kontekście gier wideo, ale kupili też studio Gearbox Software za zawrotną kwotę rekordową 1,3 miliarda dolarów. Kupili Asmodee, czyli największego molocha w świecie gier planszowych. Kupili Square Enix i wiele innych studiów i wielu innych wydawców. W rękach Embracera jest więc teraz marka Tomb Raider, jest Deus Ex, jest Borderlands, jest Kingdom Come Deliverance, czy nasza duma narodowa, czyli Gothic. Tak, remake Gothica powstaje pod skrzydłami Embracera. Co więcej, Embracer ma też Piranha Bytes, który, to zresztą najnowsza informacja, bo z dziś czy wczoraj, że prawdopodobnie Embracer będzie chciał zamknąć niemieckie studio. Trudno się w sumie temu dziwić, biorąc pod uwagę ostatnie wyniki finansowe i powiedzmy, że jakość serii Ilex. Ale mimo wszystko jest to kawał historii i z pewnym smutkiem przeczytałem te informacje. Embracer ma też u siebie Saber Interactive, między innymi twórców SnowRunnera i wydawców takich jak Plion, który dość prężnie działa na polskim rynku. No i tak jak wspominałem, całe IP Władcy Pierścieni. No ale wspomniałem wcześniej, że Embracer zasłynął dwoma sprawami. Czym jest ta druga? Dla takiego molocha to nic wielkiego. Po prostu w 2023 roku zwolnili 5% pracowników i zamknęli kilka studiów. 5% to niedużo, prawda? Tyle, że w tym przypadku mowa o ponad 900 osobach, a firma zapowiada, że to wcale nie koniec restrukturyzacji i szukania oszczędności. Ale wracamy do Śródziemia, bo niepotrzebnie zszedłem na ziemię. Jak już wspominałem, wokół Śródziemia dzieje się sporo. I w kontekście growym także. Jesteśmy krótko po premierach The Lord of the Rings Gollum czy Return to Moria. Mój telefon bombarduje mnie co już reklamami Heroes of Middle-Earth czy innej mobilki. A to nie koniec planów Embracera. Będą nowe gry. Będzie gra o życiu Hobbita, Tales from the Shire, która może być świetna. Spekuluje się, że będzie to coś w rodzaju Stardew Valley albo Animal Crossing. Tyle, że nic na razie o tej grze nie wiemy, bo do tej pory mamy jedynie teaser, który trwa minutę i 7 sekund i nie pokazuje absolutnie nic. A premiera jest zaplanowana na ten rok. Będzie też, uwaga, kolejne MMO. Tym razem wyprodukowane przez Amazon. A skoro jesteśmy już przy firmie Bezosa, no to w tym roku również spadnie na nas drugi sezon Pierścieni Władzy. I tu jest mała adnotacja z mojej strony. Ja nie będę narzekał na serial Amazona, ponieważ go nie obejrzałem. Nic o nim nie wiem, poza kilkoma memami i trailerem, który zobaczyłem w momencie, jak w ogóle zapowiedziano serial. I byłem jeszcze na niego bardzo nakręcony. No to nic nie wiem o tym serialu. Może kiedyś nadrobię, ale to jeszcze nie ten moment. Wniosek w każdym razie, do którego zmierzam od początku, jest prosty. Wokół Śródziemia wciąż coś się dzieje. Są budżety, są inwestorzy, są pieniądze na nowe produkcje. No ale niestety mam poczucie, że tendencja jakościowa wcale nie jest zwyżkowa. Gollum, zmiażdżony przez krytyków, rozwalcowany przez użytkowników. Na Metascore sprawdzę sobie szybciutko. Na Metacritic, przepraszam, 34 Metascore, czyli tych ocen krytyków i 1,2 user score. To jest kompletna katastrofa. Return to Moria to z kolei średniak, może nawet gra z potencjałem. Metascore 59, user score 7,1, no ale to wciąż daleko od powalającego branżę hitu, na który Śródziemie zasługuje jak mało kto. Mało co. Na temat gier mobilnych nie będę strzępił języka. Zresztą w żadną z nich nie grałem, więc nie będę się wypowiadał. A czas teraz na moją ulubioną część tego odcinka, czyli gdybanie. Mam kilka pomysłów na to, jak Śródziemie mogłoby zawitać ponownie na ekrany naszych komputerów. Wyobraźcie sobie drużynowego RPGa, w stylu Baldur's Gate chociażby. Tyle, że w Śródziemiu tworzysz sobie najpierw zwykłego hobbita, rybaka, krasnoludzkiego kowala, uczoną elfkę albo rolniczkę z ludu Rohirrimów. Prologi można by rozwiązać jak w pierwszym Dragon Age'u, gdzie na początku trafiamy do takiej startowej lokacji, w której spędzimy kilka godzin. I każda z tych ras czy klas, które wybierzemy, da nam po prostu inny początek, inne zawiązanie akcji. Po tych kilku godzinach trafilibyśmy do Rivendell, Bree czy innego Minas Tirith, gdzie dowiedzielibyśmy się więcej o nowym, starym, tym głównym zagrożeniu. A dalej już wiadomo, miód, epickość, bitwy i bohaterstwo. Podróże przez Śródziemie, walki z goblinami, spływ kajakowy po Branduinie, może spotkanie z zaginionymi Istari, Alatarem i Palando, którzy razem z Sarumanem, Gandalfem i Radagastem trafili do Śródziemia. Istnieją tysiące wątków, które można by w takiej grze poruszyć. I mogłyby nawet być głównymi wątkami, albo takimi pobocznymi, ale wiecie, na miarę krwawego barona z Wiedźmina. No właśnie, skoro już przy Wiedźminie jesteśmy, to może coś na kształt Wiedźmina 3 w Śródziemiu. Tyle, że bez kontrabandy na Skellige. Wystarczy, że twórcy daliby nam możliwość kontrolowania jednego lub jednej z Dunedainów, Strażników Północy. Takie podejście gwarantowałoby tą swobodę, która umożliwiałaby zwiedzenie właśnie tej części świata, którą twórcy zaproponują, a jednocześnie Uzasadniłoby to udział naszego protagonisty w trudnych misjach, w ważnych wydarzeniach wpływających na losy świata? Chociaż może trochę ograniczyłoby możliwość stworzenia tej wymarzonej postaci. Z drugiej strony, dlaczego nie mogłoby być czegoś w rodzaju jak w Hogwarts Legacy, że robimy wyjątek i trafiamy do Hogwartu na piątym roku? Tutaj mogłoby być tak, że jakiś pierwszy w historii Hobbit został przyjęty w szeregi Strażników Północy. Ale wracając jeszcze do świata, przypomina mi się od razu kwestia Skyrima albo Gothica 3. To były światy, które miały być ogromne, które mówiły o sobie, że są ogromne, ale miały ten problem skali. Mam na myśli miasta, nazwijmy je tak, bo tak nazywano je w grze, czyli te sioła, w których mieliśmy 7 domków, 20 osób i to funkcjonowało na mapie świata jako wielkie miasto. Miasteczka, wsie, które miały być wielkimi osiedlami, a w rzeczywistości były mniejsze niż stary obóz w pierwszym Gothiku. Wielka stolica królewska, Vanguard, która wiadomo, spustoszona przez wojnę, ale tam nawet tych ruin było ile? 20, 25? Skyrim miał podobny problem, bo odwiedzaliśmy miasta, które zgodnie z lore miały być wielkie, a było tam 50 osób. I dlatego obawiałbym się tutaj gry, która próbowałaby zamknąć cały świat Śródziemia w jednym tytule. Głównie dlatego, że pewnie poszłoby to w jedną z trzech stron. Albo mielibyśmy ogromny, pusty świat, w którym ciągle byłoby to samo, albo mielibyśmy zbity właśnie taki przeskalowany świat, w którym trafialibyśmy do Minas Tirith, w którym będzie 100 osób. Albo mielibyśmy świat wypełniony generowaną losowo zawartością. I niestety, gdybym miał strzelać, to powiedziałbym, że ta trzecia opcja jest najbardziej prawdopodobna. Wracając do Lord of the Rings Online. Mam tutaj ten świat, więc dlaczego się czepiam? Bo pewnie, jeżeli ktoś z Was gra albo grał w Lord of the Rings Online, to myśli sobie, świetnie, że tak narzekasz, ale od 2007 roku mamy właśnie tę grę i możemy w niej zwiedzić właśnie cały świat. Możemy jechać gdzie chcesz. Minas Morgul, nie ma problemu. Shire, spoko. Minas Tirith, proszę bardzo. Moria, jest. Ale brakuje głębszych zadań. Brakuje wpływu na opowiadaną historię, na stan świata. Nie ma też pełnego dubbingu, który mógłby być w grze tego rodzaju kluczowy. A może nie kluczowy, ale bardzo by pomógł w imersji, a na pewno w sprzedaży. No i system walki, o którym już mówiłem. A skoro jesteśmy przy systemie walki, to teraz zatrzymaj się na chwilę i wyobraź sobie Souls-like'a w świecie Władcy Pierścieni. Przemierzasz zrujnowane Śródziemie jako ostatni herald światłości. Wysłany przez słabnącą moc Valarów. Przebijasz się przez hordy wrogów, a w epickich walkach z bossami kładziesz dowódców wargów, Mumakile, które wciąż liczą się jako jeden, Huornów, a może smoki nawet, może samego Glaurunga w zastępstwie za niedysponowanego Turina Turambara. Jestem bardzo ciekaw, to już zupełna mrzonka, ale jestem bardzo ciekaw, jak Hidetaka Miyazaki mógłby odtworzyć Śródziemie. Nie od dziś wiadomo, że twórca jest zafascynowany zachodnim fantasy, co zresztą doskonale widać w Elden Ringu, ale oczywiście już w Demon's Souls, bo widać te inspiracje. Natomiast Miyazaki jest osobą, która mogłaby wprowadzić taką świeżość do tego świata. Przedstawić go w taki sposób kompletnie odmienny od tego, co sobie wyobrażamy. I to jest już zupełna mrzonka, zupełne gdybanie, bo jestem przekonany, że z tych wszystkich wariantów, które wymieniam, ten jest najmniej prawdopodobny. Tak czy inaczej, niezależnie od tego, na jaki gatunek zdecydowaliby się ci twórcy, którzy dostaliby pieniądze na to i mieliby chęć i siłę i możliwości. Wiem, że oczekiwania wobec takiego tytułu byłyby bardzo wysokie, może nawet zbyt wysokie. No ale skoro wszystko wskazuje na to, że można było dobrze zrobić trzeciego Baldura, czyli nie tylko kontynuację kultowej serii, ale kontynuację stworzoną po 20 latach przez zupełnie inne studio, to znaczy, że nie ma nic niemożliwego. To znaczy, że naprawdę to jest kwestia chyba miłości do marki, do świata. Gdyby za RPG w świecie Władcy Pierścieni zabrali się prawdziwi fani marki, prawdziwi fani twórczości Tolkiena, to mielibyśmy duże szanse na coś wspaniałego. Śródziemie to jest doskonale opisany świat. Ma historię. Bogatą historię. Ma bohaterów. Ma legendy. Ma pokaźny bestiariusz. A nawet mapy i konkretne systemy wierzeń. Języki ze swoją gramatyką. To są te detale, które być może nie byłyby widoczne w grze z punktu widzenia gracza. Ale pozwoliłyby twórcom zbudować wiarygodny świat. Bo w wielu grach wideo mam wrażenie, świat jest budowany pod historię. To czasami widać. Zresztą przypomina mi się tu, że świat Dragon Age, czyli FEDAS. Wiecie, od czego pochodzi skrót FEDAS? To po prostu The Dragon Age Setting, czyli świat Dragon Age. Stąd się wziął skrót. On był gdzieś tam, ten świat był gdzieś tam dobudowywany, doszywany. To zresztą, wspominałem już o Hogwarts Legacy, to widać w świecie wykreowanym przez J.K. Rowling. Świat Harry'ego Pottera był doszywany na bieżąco. Najpierw napisała pierwszą część i była po prostu o szkole. Potem gdzieś tam pojawił się Azkaban, o którym nic nie było wiadomo w pierwszej części. Potem nagle w czwartej okazało się, że jest coś takiego jak turniej trójmagiczny i przecież wszyscy o tym wiedzą. Tylko, że wcześniej nikt o tym nie wspominał, a to takie ogromne wydarzenie. I tak dalej można by było te przykłady mnożyć. A tutaj mamy Śródziemie zbudowane od podstaw. To bezdenna studnia, z której można czerpać do woli. I jest to z jednej strony błogosławieństwo, a z drugiej zagrożenie. Bo taki doskonale opisany i dobrze znany świat to jest pułapka dla twórców. Ponieważ fani mają swoje wyobrażenia. Mają swoje oczekiwania. Znawcy książek będą mieli jedne, osoby wychowane na filmach będą miały drugie. I choć dziś trylogia Jacksona uchodzi za niemal perfekcyjną adaptację, a myślę, że to jednak ona byłaby punktem wyjścia dla gry wideo, to 20 lat temu internet był pełen przecież żali na jakieś wycięte wątki, na to, że Glorfindela zastąpiła Arwena, na nieprzystające do oczekiwań przedstawienie niektórych postaci, jak choćby Denethora, który w filmie nie budził żadnych pozytywnych emocji. Nie budził ani szacunku, ani lęku. On był po prostu starym, szalonym, zgryźliwym dziadem, który nie dość, że nienawidzi swojego dziecka, to jeszcze żre pomidory jak świnia. Gra mogłaby jednak eksplorować wątki porzucone przez Jacksona ze względów praktycznych. Bo przecież wiadomo, że filmy nie mogły trwać po 10 godzin. No dobra, ja bym obejrzał. Pewnie wielu z was też. Ale umówmy się. I tak były długie. Wyobraźcie sobie serię zadań dla Gunbury Gana. Pamiętacie tego typa? Wódz leśnych ludzi, który pojawił się w Powrocie Króla. A może wprowadzenie jakichś interakcji z Beregondem lub Bergilem, strażnikami Gondoru. A może przygoda na upiornych kurhanach? A może spotkanie z Tomem Bombadilem? Żaden z tych elementów nie trafił do filmu, a to przecież atrakcyjne wątki, nie mówiąc o setkach innych, które znajdziemy w Silmarillionie czy innych pismach Tolkiena. Które Christopher wyciąga z szafy co jakiś czas. Do gry papierowej, gry RPG Śródziemie, w którą zagrywałem się jako nastolatek, powstała kampania w poszukiwaniu Palantira. Palantiry to zresztą jest taki ogromny wątek, element świata, o którym też tak naprawdę niewiele wiadomo z samej lektury Władcy Pierścieni czy po samym obejrzeniu filmu. One są oczywiście lepiej opisane w Silmarillionie bodajże, ale wciąż stanowiłyby niezłą kanwę do stworzenia jakiegoś wątku bogatego w wydarzenia. Na chwilę opuszczam Śródziemie po raz kolejny. Myślę sobie, że to nie jest jedyny świat, który zasługuje na pełnoprawną, pełnokrwistą grę RPG. Single player. Zaznaczam to za każdym razem, ale to jest dla mnie niezwykle istotne. Co pomyślelibyście o RPG-u w Westeros, pełnym politycznych intryg i krwawych wojen? Zamiast rasy, na początku wybieralibyśmy przynależność do rodu. Zupełnie inaczej grałoby się Lannisterem, Starkiem czy Greyjoyem. Wyobraźcie sobie ironiczne i wypełnione komentarzami na temat naszej rzeczywistości RPG z akcją dziejącą się w Angmorpork. To już pobożne życzenie, bo obawiam się, że cykl książek Pratchetta jednak nie jest aż tak znany, jakbym chciał. Może jeszcze coś innego. Kiedyś mówiło się coś o tym, że ma powstać gra na podstawie Pana Lodowego Ogrodu Grzędowicza. No tu nie liczyłbym na światowy hit, ponieważ jednak polska fantastyka jest niszowa, czego dowodzi wyjątek potwierdzający regułę, mam na myśli oczywiście Wiedźmina. No, będziemy mieli też książkę na podstawie cyklu inkwizytorskiego Jacka Piekary, która z pewnością zawojuje świat. No ale może jeszcze coś innego, może są jeszcze jakieś światy, które z pewnością są jeszcze jakieś światy, które mogłyby być podstawą do zbudowania epickiej, wielkiej gry RPG. Nawet niewielki, mam na myśli, że 150 godzin na ukończenie, ale takiej, która po prostu dawałaby faktycznie możliwość zanurzenia się w ten świat. No i cóż, trochę sobie pogdybałem, pomarzyłem na głos, a teraz pozostaje poczekać, aż upłynie odpowiednio wiele wody w Anduinie, zabrzmi skądś muzyka Ainurów, na której ze studiów deweloperskich otrzyma mnóstwo pieniędzy i błogosławieństwo samego Eru Iluvatara i w jego imieniu zakrzyknie: Eja, niech się stanie! Dziękuję Ci za wysłuchanie pierwszego odcinka mojego podcastu. Jeżeli spodobało Ci się, albo przeciwnie, masz jakieś uwagi, skontaktuj się ze mną. Napisz do mnie na Facebooku albo na maila bunkiergier@gmail.com. Zostaw ocenę na platformie, na której akurat słuchasz. Każda informacja zwrotna będzie dla mnie niezwykle cenna, ponieważ chcę robić dla Was jak najciekawszy podcast i jak najfajniejsze treści, które faktycznie znajdą odbiorców. Chciałem z tego miejsca też pozdrowić i podziękować wszystkim, którzy mnie obserwują na Facebooku, którzy regularnie biorą udział w dyskusjach, z którymi razem tworzymy tę społeczność. Wielkie dzięki. Ja mam na imię Sylwester, a to jest Bunkier Gier, podcast o grach wideo. Do usłyszenia. Mam nadzieję, że już przy okazji następnego odcinka, który planuję wypuścić niebawem. Cześć!